Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu do lepszego zrozumienia Ducha tajemnic wiary świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Drodzy, katechizm Kościoła katolickiego proponuje nam na dzisiaj temat: Kościół jest powszechny. Dla tych, którzy są z nami na bieżąco, nie trzeba robić wstępów, nie trzeba jakoś tego tłumaczyć po kolei od, mówiąc kolokwialnie, Adama i Ewy, od stworzenia świata, że idziemy taką drogą kontynuacji, jeżeli chodzi o kwestie zawarte w katechizmie, i jesteśmy na etapie rozważania naszego wyznania wiary, czyli wyznania wiary chrześcijańskiej. I do tej pory w kwestiach Kościoła zdążyliśmy już snuć taką refleksję nad zagadnieniami powstania Kościoła, tych wcześniejszych wizji Kościoła w Starym Testamencie, założenie Kościoła, czym jest Kościół, jakie są jego nazwy. A w ostatnich dniach mówiliśmy o tym, że Kościół jest jeden, święty, dziś powszechny, a w kolejnych katechezach, chociaż o tej powszechności chyba dzisiaj nie skończymy, bo jest dość sporo punktów i zagadnień, natomiast później będzie o Kościele, który jest apostolskim, dalej o tej strukturze hierarchicznej Kościoła, o roli również ludzi świeckich w Kościele, powołanie wiernych świeckich, i tak przez kolejne punkty, poprzez życie konsekrowane, bardzo wiele zagadnień związanych z Kościołem, aż do komunii świętych, ale to w przyszłości. A dzisiaj przed nami to zagadnienie i wstępne jego paragrafy. Kościół jest powszechny. I katechizm słusznie już na samym początku zadaje to pytanie, co to znaczy powszechny, co to znaczy w ogóle powszechność. 830 punkt w katechizmie Kościoła katolickiego. Zachęcam do otwarcia, jeżeli mamy w naszych domach. Jeżeli nie mamy, to warto nabyć, warto mieć u siebie katechizm Kościoła katolickiego. Można również znaleźć w internecie taką wersję online katechizmu. A po co? Po to, żeby pogłębiać, żeby rozszerzać albo szukać odpowiedzi na różne pytania, które w naszych sercach się pojawiają, bo tak jest i powinno być, ale też odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w sercach i umysłach tych, z którymi się spotykamy na co dzień. Bardzo często jest tak, że jesteśmy pytani o pewne sprawy, o pewne kwestie. Te pytania są nam zadawane i te pytania, no to jest dla nas czasami też takie duże wyzwanie, aby coś obronić, aby coś w bardzo precyzyjny sposób, bo też o to chodzi, powiedzieć. Nie to, co nam się wydaje, co nam się przypomina z katechezy przed pierwszą komunią świętą czy w szkole, ale to, jak to rzeczywiście wygląda, jak to jest usystematyzowane. Bo no, ci, którzy nam pytania trudne zadają, czy będą zadawać, oni będą takiej odpowiedzi pewnej oczekiwać. A takie odpowiedzi znajdziemy na przykład właśnie w katechizmie. Dlatego do tego zachęcam. Katechizm Kościoła katolickiego, duża niebieska księga, w której prawdy naszej wiary są usystematyzowane i my korzystamy na antenie Radia Maryja od lat już właśnie z katechizmu Kościoła katolickiego i po kolei, punkt po punkcie czytamy, rozważamy. I to jest właśnie to podejście katechetyczne, czyli takie systematyzowanie prawd wiary, pewnych pojęć tego wszystkiego, co jako ludzie wierzący powinniśmy mieć w sercu, ale i w głowach. Człowiek wierzący to człowiek mądry, to człowiek myślący również, używający rozumu także. A zatem 830 punkt Kościoła, katechizmu Kościoła katolickiego, który nam odpowiada na pytanie, co to znaczy powszechny. Słowo powszechny w nawiasie katolicki oznacza uniwersalny, czyli cały, albo inaczej mówiąc, zupełny. Kościół jest powszechny w podwójnym znaczeniu. I te dwa znaczenia nam katechizm pięknie rozkłada na czynniki pierwsze. Kościół jest powszechny, ponieważ jest w nim obecny Chrystus. Tam, gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest Kościół powszechny. Istnieje w nim pełnia ciała Chrystusa zjednoczona z głową, w wyniku czego Kościół otrzymuje od niego pełnię środków zbawienia. Tej pełni on chce mu udzielać. Poprawne i pełne wyznanie wiary, integralne życie sakramentalne, posługa święceń w sukcesji apostolskich. To jest ta pełnia środków zbawienia. W tym podstawowym znaczeniu Kościół był już powszechny w dniu Pięćdziesiątnicy, czyli w momencie zesłania Ducha Świętego, i taki będzie aż do dnia paruzji, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa. Dalej czytamy: Kościół jest powszechny, ponieważ został posłany przez Chrystusa do całego rodzaju ludzkiego. Czyli po pierwsze jest powszechny, bo jest w nim obecny Chrystus. Mówimy Kościół powszechny, Kościół katolicki, Kościół Chrystusowy. Jest powszechny, bo jest Chrystus. Tam, gdzie Chrystus, tam jest Kościół powszechny, mówi święty Ignacy Antiocheński, jakby od drugiej strony podejmując to zagadnienie. Kościół jest powszechny, ponieważ został posłany przez Chrystusa do całego rodzaju ludzkiego. To dokumenty Soboru Watykańskiego II, a także w Ewangelii Mateuszowej w 28 rozdziale, 19 wersecie o tej powszechności zbawienia, powszechności posłania Kościoła możemy przeczytać. I jeszcze jeden fragment z Konstytucji Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II. W całości. Do nowego ludu Bożego powołani są wszyscy ludzie. Dlatego lud ten, pozostając ciągle jednym i jedynym, powinien się rozszerzać na cały świat i przez wszystkie wieki, aby spełnił się zamiar woli Boga, który stworzył na początku jedną naturę ludzką i swoje dzieci, które były w rozproszeniu, postanowił w końcu zgromadzić w jedno. To znamie powszechności, które zdobi lud Boży, jest darem samego Pana. Dzięki temu darowi Kościół katolicki skutecznie i ustawicznie dąży do ponownego zespolenia całej ludzkości wraz ze wszystkimi jej dobrami, z Chrystusem głową, w jedności Jego Ducha. Czyli powszechny, inaczej mówiąc katolicki, oznacza uniwersalny, cały, zupełny. Z jednej strony dlatego, że Chrystus jest Jego głową, a z drugiej strony dlatego, że jest posłany przez Chrystusa właśnie do całego rodzaju ludzkiego. Dalej, Kościół partykularny, każdy Kościół partykularny jest powszechny. Partykularny jak partykuła, czyli cząstka, czyli każda część Kościoła. Kościoły partykularne to są kościoły w danych krajach na przykład, a w danych krajach te kościoły partykularne to jeszcze w diecezje poszczególne. W diecezjach są pewne rejony, w rejonach, to nie we wszystkich diecezjach, ale generalnie jest diecezja i dekanat zrzeszający, z nazwy powinno być 10, mniej więcej około 10 parafii, tak. No i najmniejsza cząstka kościoła partykularnego to parafia, ale o tej strukturze będziemy jeszcze sobie mówili. Teraz tylko gwoli takiego wstępu. Kościół Chrystusa, czytamy, jest prawdziwie obecny we wszystkich prawowitych, miejscowych zgromadzeniach wiernych, które, o ile trwają przy swoich pasterzach, nazywane są w Nowym Testamencie kościołami. Kiedy weźmiemy Ewangelię, może szczególnie też Dzieje Apostolskie, ale też Listy Apostolskie później, to zobaczymy, jak święty Łukasz, autor Dziejów, albo autorzy listów nazywają poszczególne wspólnoty kościołami. Do kościoła tutaj, do kościoła w Koryncie, do Koryntian, w Rzymie, do Rzymian, w Kolosach i tak dalej. To są listy do kościołów, do członków kościołów właśnie w tych miejscach. Dzięki głoszeniu Ewangelii Chrystusa gromadzą się w nich wierni i celebrowane jest misterium Wieczerzy Pańskiej. Dzięki głoszeniu Ewangelii i spotykaniu się czy celebrowaniu misterium Wieczerzy Pańskiej, czyli trwali na łamaniu chleba i na słuchaniu Słowa Bożego. Od samego początku, kochani, to jest przepiękna ciągłość do dzisiaj. Od słuchania Słowa Bożego do łamania chleba. Dzisiaj mamy w czasie Eucharystii również te dwie takie zasadnicze części. Są oczywiście obrzędy wstępne i obrzędy zakończenia, ale mamy liturgię słowa i liturgię eucharystyczną. To jest taki kolejny dowód na to, że jest ta ciągłość w Kościele od czasów chrystusowych praktycznie. Ostatnia wieczerza to też było słowo Jezusa, które mówił sam żywy Pan Jezus, prawdziwy Pan Jezus w ludzkiej postaci i wreszcie łamiący chleb, mówiący: to jest ciało moje. Dzisiaj o powszechności Kościoła mówimy. W tych wspólnotach, mówimy tu o wspólnotach, w których gromadzą się wierni wokół Jezusa Chrystusa, prawowite miejscowe zgromadzenia, czyli kościoły, parafie, wspólnoty katolickie. W tych wspólnotach, choć nieraz są one szczupłe i ubogie, albo żyją w rozproszeniu, obecny jest Chrystus, którego mocą jednoczy się jeden święty katolicki i apostolski, czyli powszechny i apostolski Kościół. Tak czytamy też w konstytucji Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II. Uszczegółowienie. Przez Kościół partykularny, którym jest na pierwszym miejscu diecezja lub eparchia, tutaj o kościoły wschodnie chodzi, na przykład grekokatolicki, rozumie się wspólnotę wiernych chrześcijan w jedności wiary i sakramentów z ich biskupem wyświęconym w sukcesji apostolskiej. Kiedy są święcenia biskupa, to jest taki piękny moment, chociaż już na początku, kiedy słyszymy, że został ustanowiony nowy biskup pomocniczy do jakiejś diecezji, to słyszymy, że Ojciec Święty, taki czy taki, dziś Franciszek, mianował księdza takiego i takiego biskupem pomocniczym takiej diecezji, czyli od Piotra, bo papież jest głową Kościoła, tak jak Piotr jest następcą świętego Piotra i on jest gwarantem tej sukcesji apostolskiej. Tak i poszczególni biskupi poprzez włożenie rąk stają się następcami, tak mówimy o nich, następcami apostołów. Więc ta powszechność jest jeszcze bardziej podkreślana właśnie z tego względu, że na czele kościołów partykularnych stoją następcy apostołów, stoją ważnie wyświęceni biskupi, będący tak zwaną jakby następstwem apostołów, będący w sukcesji apostolskiej. I kościoły partykularne są uformowane na wzór kościoła powszechnego. W nich istnieje i z nich składa się jeden i jedyny kościół katolicki. Myślę, że to jest jasne dla tych, którzy chodzą do kościoła, którzy wiedzą, jak to wszystko funkcjonuje, znają strukturę kościoła. To są takie może bardzo techniczne kwestie, które dla nas są ważne, ale jakby są sprawą drugorzędną. Pierwszorzędną jest ten wymiar pasterski. Pasterz i owce, a może mówiąc lepiej, powierzony sobie lud. Sukcesja apostolska i powszechność Kościoła. Dalej czytamy w 834 punkcie w katechizmie. Kościoły partykularne są w pełni powszechne przez jedność z jednym z nich, z Kościołem rzymskim, który przewodniczy w miłości. To jest takie piękne stwierdzenie również świętego Ignacego Antiocheńskiego. Jest pierwszym kościołem w miłości, dlatego też papież jest nazywany, jest również biskupem Rzymu. Wiadomo, rezyduje w Rzymie, w Watykanie ściślej mówiąc, ale jest biskupem Rzymu, czyli to jest kościół rzymski, który przewodniczy w miłości. A święty Ireneusz mówi tak, dlatego z tym kościołem na mocy jego wyjątkowego pierwszeństwa musiały zawsze zgadzać się w sposób konieczny wszystkie kościoły, to znaczy wierni całego świata. No właśnie. Istotnie, od zstąpienia do nas słowa, które stało się ciałem, wszystkie kościoły chrześcijańskie na całym świecie uznały i uznają wielki kościół, który jest tutaj, w nawiasie w Rzymie, za jedyną podstawę i fundament, ponieważ zgodnie z obietnicą samego Zbawiciela bramy piekielne nigdy go nie przemogą. To z kolei święty Maksym Wyznawca. Dlatego jesteśmy zachęceni do tego przez świętego Pawła VI, papieża, w adhortacji apostolskiej Ewangelii Nuncjandi, do tego, aby, i tutaj cytat, strzeżmy się poglądu, że Kościół powszechny jest sumą lub, jeśli wolno powiedzieć, federacją kościołów partykularnych. Sam Kościół powszechny w swoim powołaniu i w swoim posłaniu, skoro zapuszcza korzenie na terenach o różnych warunkach kulturowych, społecznych, ustrojowych, przybiera w każdej części globu inny wymiar zewnętrzny i odmienne rysy. Wiadomo. Bogata różnorodność dyscyplin kościelnych, obrzędów liturgicznych oraz dziedzictwa teologicznego i duchowego, właściwa kościołom lokalnym, dążąc do jedności, jeszcze wspanialej ujawnia powszechność niepodzielnego i niepodzielonego Kościoła. To Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen Gentium. Zatem kościoły partykularne z różnymi tradycjami, naleciałościami, uwarunkowaniami. Patrzymy na cały świat. My w Polsce patrzymy na kościół powszechny z perspektywy kościoła polskiego, tego, który jest u nas tutaj i mamy takie wyobrażenie innego kościoła. Natomiast no, inne kościoły, nawet przedstawienia, tutaj taki przykład zupełnie na bok schodzę, ale proszę zobaczyć, choćby w naszym sanktuarium, kto był, to widział drogę Maryi. Na zewnątrz są te stacje maryjne, pokazujące różne wizerunki Maryi z różnych sanktuariów z całego świata. I widać nawet rysy twarzy Matki Bożej, no nieco inne niż u nas. Gdzieś azjatyckie, oczy takie nieco skośne, rysy twarzy takie zupełnie inne, no ale oni tam tak sobie wyobrażają Matkę Bożą, choć na Jasnej Górze też czcimy, mówimy czarną Madonnę i ta twarz jest rzeczywiście ciemna, to dla nas ona jest tą jedyną Maryją. Dlatego też na kontynencie azjatyckim jest tak przedstawiana, na kontynencie afrykańskim jest przedstawiana jako czarnoskóra na przykład Maryja. I to jest ludziom, którzy też mają taki sam kolor skóry, łatwiej przyjąć i zrozumieć. A tak naprawdę Maryja Teresy miała pewnie semickie jakieś, bo była z pochodzenia Żydówką. Dlatego w taki sposób też my postrzegamy Kościół, bo mamy pewne uwarunkowania związane z tym, gdzie żyjemy, gdzie mieszkamy. Natomiast ta powszechność Kościoła i kościołów partykularnych, jedność, którą oni wspólnie tworzą, jest gwarantowana przez sukcesję apostolską. Każdy biskup na całym świecie jest mianowany przez papieża. Na całym świecie, na każdym kontynencie, każdy biskup. I w ten sposób ta sukcesja apostolska trwa i jest przedłużana. I jeszcze krótko, kto należy do Kościoła powszechnego? Do tej katolickiej jedności ludu Bożego są powołani wszyscy ludzie. Należą lub są do niej przyporządkowani zarówno wierni katolicy, jak i inni wierzący w Chrystusa, jak wreszcie wszyscy w ogóle ludzie z łaski Bożej powołani do zbawienia. Wszyscy jesteśmy wezwani do zbawienia. Natomiast do społeczności Kościoła wcielani są w pełni ci, którzy mając Ducha Chrystusa przyjmują całą jego strukturę. Wszystkie środki zbawienia, które są w nim ustanowione w Kościele oraz w jego widzialnym organizmie pozostają z Chrystusem, który rządzi nim przez papieża i biskupów. Wyznanie wiary tutaj jest, chrzest oczywiście wcześniej, pozostałe sakramenty, komunia, zwierzchnictwo Kościoła. Nie dostępuje jednak zbawienia, chociażby był wcielony do Kościoła, ten, kto nie trwając w miłości, pozostaje wprawdzie w łonie Kościoła ciałem, ale nie sercem. To jest bardzo ważne stwierdzenie, które możemy znaleźć w dokumentach Soboru Watykańskiego II, Konstytucja Lumen Gentium, punkt 13. Powtórzę to zdanie. Nie dostępuje jednak zbawienia, chociażby był wcielony do Kościoła, ten, kto nie trwając w miłości, pozostaje wprawdzie w łonie Kościoła ciałem, ale nie sercem. Bo tu od serca się tak naprawdę wszystko rozpoczyna. I do tego też myślę, że warto się zachęcać, żeby też i serce przemieniać i czynić je takim, które będzie zdolne przyjąć to, co nazywamy depozytem wiary, które będzie zdolne wiarę rozwijać, pielęgnować, budować i przekazywać innym, byśmy nie byli obecni tylko ciałem w Kościele, ale również i duchem, i sercem. To jest najważniejsze, ta relacja serce przy sercu z Panem Jezusem. Nie wystarczy mówić, że jesteśmy chrześcijanami, katolikami, a nic z tym nie robić, a nie przystępować do sakramentów świętych, do komunii świętej i spowiedzi, nie przystępować, nie uczestniczyć w Eucharystii, nie żyć życiem chrześcijańskim. To jest zaprzeczenie tego i to jest potwierdzenie jednocześnie tego, o czym czytamy tutaj w katechizmie, dokładnie mówiąc w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Dlatego bądźmy świadomymi wierzącymi. Wszyscy jesteśmy wezwani do miłości. Jesteśmy powołani do tego, by żyć w Kościele, kiedy przez chrzest i inne sakramenty do Niego wchodzimy coraz bardziej świadomie, zaczynamy Go postrzegać i traktować jako coś swojego. Wtedy to wszystko zmierza w odpowiednią kierunku, w odpowiednią stronę nas to wszystko prowadzi. Dlatego niech to będzie też takie może zadanie dla nas dzisiaj, pytanie, czy my jesteśmy ciałem czy sercem w Kościele, najlepiej jednym i drugim. To byłoby ideałem. O to się też módlmy, o to prośmy. Może też szczególnie dzisiaj świętych Kosmę i Damiana, pięknych świętych, którzy potwierdzili całym swoim życiem to, że są przy Chrystusie i chcą do końca życia przy Nim trwać. I tak trwali też.